imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Boże Ojcze, w imię Jezusa Chrystusa prosimy Ciebie o dar Ducha Świętego dla nas tu zgromadzonych, otwartość naszych serc, ale także o Twoje światło, mądrość, dobre natchnienia dla Państwa Grabowskich, którzy będą głosili tę konferencję. Udzielaj nam swojego Ducha. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, i pozwól nam jak najbardziej zaczerpnąć z tego spotkania, z tych treści, z tego świadectwa. Przyjdź, Duchu Święty. I polecamy także nas samych, także w tym procesie wychowania dzieci, zwłaszcza tych trudniejszych sytuacji, trudniejszych momentów. Przychodź do nas ze swoim światłem, mądrością. Przyjdź, Duchu Święty. I Ciebie, Maryjo, też prosimy o wstawiennictwo, o orędownictwo za nami, żebyś upraszała nam mocy Ducha na każdy dzień. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo Magdaleno, Święta Faustyno, błogosławiona Miriam, imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Witamy serdecznie Państwa Grabowskich i oddaję mikrofon w Wasze ręce.
Dziękuję bardzo. Dzisiaj będziemy mówić zaczniemy od takich trzech brzydkich słów, które zaczynają się na D, K i P. Jakie to są słowa?
Jakie macie skojarzenia?
To są słowa dyscyplina, karność i posłuszeństwo.
To są słowa, które są uważane dzisiaj za
bardzo brzydkie, bardzo niestosowne, bardzo nieprzyjemnie brzmiące dla naszych uszu. Natomiast to są słowa, których nie unika Bóg w swoim słowie. I kiedy mówiliśmy, w ubiegłym miesiącu mówiliśmy o kształtowaniu charakteru dzieci, i dyscyplina, karność i posłuszeństwo są takimi narzędziami, bardzo dobrymi narzędziami, które pomagają nam między innymi właśnie w kształtowaniu charakteru. I czym jest dyscyplina?
Według definicji słownikowej dyscyplina jest to podporządkowanie się przepisom regulującym stosunki wewnętrzne danej grupy ludzi. To karność, także rygor czy ustalony porządek.
A więc jest to podporządkowanie się pewnym przepisom, pewnym zasadom. My często mamy z dyscypliną takie bardzo negatywne od razu skojarzenia, jakiejś grozy, jakiegoś napięcia. Natomiast jest to po prostu konieczność podporządkowania się pewnym zasadom.
Bo żeby jakikolwiek układ społeczny mógł funkcjonować, muszą być jakieś zasady, które regulują funkcjonowanie każdego układu społecznego. Tutaj te spotkania, które się odbywają, są według też pewnych zasad. Umówiliśmy się, że będą mniej więcej raz w miesiącu, że mniej więcej w pierwszą niedzielę miesiąca, bo akurat w maju będzie pewne przesunięcie, że trwają mniej więcej około 45 minut, że potem jest dla chętnych spotkanie w mniejszych grupach, że rozpoczynają się o godzinie, też staramy się o 16:45, i że będziemy kończyć o godzinie 17:45, tak żeby można było, czy 17:50, tak żeby można było pójść jeszcze na Eucharystię.
I w naszych rodzinach też obowiązuje pewna dyscyplina. Czasem są to zasady pisane, czasem niepisane, i one dotyczą zarówno sposobu funkcjonowania, jak i pewnych postaw. Postaw moralnych, postaw etycznych, takich, których oczekujemy od naszych dzieciaków.
Dzisiaj słowo dyscyplina, karność czy posłuszeństwo to są słowa uważane jako za często zamach na wolność jednostki, na prawo do jej rozwoju, na krępowanie osobowości, na niszczenie człowieka, więc z tego powodu niechętnie ich używamy, ale w dzisiejszych czasach wracają te same pojęcia czy te same wartości pod postacią odwoływania się do granic, że istnieją granice zachowania, że istnieją granice naszego funkcjonowania, że trzeba przestrzegać tych granic. I to troszkę wraca tak kuchennymi drzwiami do naszego życia.
Jeśli przypominamy sobie początek naszych spotkań, mówiliśmy o tym, co powoduje, co może prowadzić dzieci, co może popychać dzieci w kierunku zachowań ryzykownych, to między innymi mówiliśmy, że właśnie brak granic, brak dyscypliny, kiedy dzieciaki nie mają świadomości tego, czego się od nich tak naprawdę oczekuje, albo to, czego od nich oczekujemy, nie jest egzekwowane. I wtedy dzieci są w takiej sytuacji rozmycia. I łatwo też wchodzą zachowania wtedy właśnie ryzykowne.
Tutaj mamy też kilka na slajdzie takich założeń wstępnych. Stosowanie dyscypliny wymaga wspólnego frontu taty i mamy. Okazuje się, że według badań w Polsce około 1/3 małżonków mówiła, że ma inne oczekiwania i inne postawy, jeśli chodzi o wychowanie dziecka. Inne stosuje wymagania mąż, inne żona.
I inne też konsekwencje albo ich lekceważenie czy ich brak można zauważyć u taty i mamy. Więc ten wspólny front jest bardzo istotny.
Po drugie wymaga bycia konsekwentnym, czyli konsekwentnej postawy. Jeżeli są zasady, które chcemy wdrożyć, to jeśli one raz obowiązują, a raz nie obowiązują, to tak naprawdę dziecko nie może być pewne, że one są, czy kiedy są. Dlatego wymaga to od nas konsekwencji, będziemy jeszcze do tego odwoływać. Wymaga też stosowania systemu zachęt, czyli nagród, i systemu zniechęt do określonego postępowania, czyli systemu pewnego kar.
Kar i nagród. Nagród i kar. I słuchajcie, i tutaj jest bardzo ważna rzecz, o której już teraz chcemy powiedzieć. Dlatego, że kiedy mówimy o dyscyplinie, będzie nam się pojawiało, czy bardziej, czy mniej świadomie, to odniesienie do karania, do karcenia. I chciałabym już teraz, żebyśmy budowali taką pewną mentalność odnośnie karcenia. Karcić przy dyscyplinie tak pojmowanej, jak ta, o której tutaj mówimy i będziemy mówić, karcić czy karcimy dzieci nie w celu odegrania się za to, co zrobiły źle, tylko w celu zapobieżenia przyszłym złym zachowaniom. I to jest bardzo ważne, pewne takie nastawienie mentalne. W dyscyplinie, jeszcze raz, nie karcimy, żeby
się... Nie patrzymy wstecz, tylko patrzymy do przodu.
To nie jest odegranie się na dziecku, to nie jest rewanż. To jest zatrzymanie przyszłych działań negatywnych. I w praktyce tutaj nie ma różnicy, natomiast różnica jest w naszym podejściu, w naszym mentalnym podejściu. I to jest bardzo, bardzo istotna różnica, która potem przekłada się na działania.
Jeszcze jedna rzecz, taka wstępna. Nasze dzieciaki podlegają procesowi rozwojowemu i ich mózg w trakcie ich wzrastania rozwija się, zmienia się bardzo dynamicznie i na końcu dojrzewają przednie płaty czołowe. I w związku z tym dzieciakom jest trudno w sposób naturalny łączyć przyczyny ze skutkami. I naszym zadaniem jest od najmłodszych lat uczyć ich tej zasady, że jeśli są jakieś przyczyny, to będą jakieś skutki. Wydaje się to szczególnie ważne w dobie dzisiejszej fali postmodernizmu, który mówi, że życie może składać się z oddzielnych kawałków, które nie muszą mieć ze sobą logicznego połączenia. I musimy wpajać naszym dzieciakom, że jakieś postępowanie, jakieś zachowanie, jakieś wybory, których dokonujemy, będą miały skutki w przyszłości i będą miały skutki w naszej relacji do niego.
I teraz chcielibyśmy przez moment zatrzymać się na stylach rodzicielstwa.
List do Efezjan mówi, a wy ojcowie nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je w karności, napominając, jak chce Pan. No w dzisiejszych czasach ten werset, że mamy czy polecenie, że mamy wychowywać nasze dzieciaki w karności, tak trochę niechętnie nam brzmi. Ale popatrzmy na style, zanim popatrzymy na style rodzicielstwa, zauważmy, że tu jest polecenie, że mamy wychowywać nasze dzieciaki w karności, a więc stawiać im wymagania, stawiać im granice i robić to w taki sposób, jak chce Pan.
I mamy to robić nie pobudzając ich do gniewu, ale o tym jeszcze powiemy troszkę później.
A teraz przejdźmy do stylu rodzicielstwa. Tu są dwie kategorie, które dzielą tę płaszczyznę na cztery takie podgrupy. Te dwie kategorie to jest sprawowanie albo małej ilości kontroli czy dyscypliny nad dzieckiem, albo dużej, to jest pionowa kategoria. I w poziomie mamy z lewej strony dużo troski i czułości oferowanej dziecku, z prawej strony jest mało troski i czułości.
I kiedy potem rozejdziecie się ewentualnie do grup, jeśli ktoś będzie miał ochotę jeszcze zostać, rozmawiać, to będziemy chcieli Was prosić, żebyście właśnie pomyśleli o tym, jaki styl rodzicielstwa sprawowali Wasi rodzice, tata i mama, jak to wpływało na Was i jaki styl rodzicielstwa każde z Was dzisiaj sprawuje i jak to wpływa na Wasze dzieci. Dlatego spróbujcie skoncentrować się teraz, kiedy będziemy przedstawiać te style rodzicielstwa.
Więc pierwszy styl rodzicielstwa to jest styl rodzicielstwa, w którym jest mało kontroli i dyscypliny i dużo troski i czułości. Takich rodziców byśmy nazwali rodzicami pobłażliwymi. I rodzice pobłażliwi to są rodzice, którzy po pierwsze nie podejmują wysiłku, aby kontrolować zachowanie dziecka, pozwalają mu robić to, co ono samo chce, pozostawiają dziecku decyzje do podjęcia bez kierownictwa i akceptują je, zasadniczo nie poprawiają, kiedy dziecko się źle zachowuje.
Czekają, aż wyrośnie.
A raczej proszą niż wymagają, ale są bardzo troskliwi, opiekuńczy, szanują dziecko jako osobę, słuchają dziecka, troszczą się o zaspokojenie jego potrzeb, koncentrują na nim swoją uwagę. I dziecko rodziców pobłażliwych w związku z tym działa w taki sposób, że czuje się ważne, docenione, dosyć pewne siebie, ale jednocześnie bywa pogubione, bo czasami idzie za głosem swoich zachcianek, pomijając powinności. Bywa samowolne, sprawiające trudności w grupie, nie umiejąc podporządkować się obowiązującym regułom danej grupy.
Dlatego, że wie, no właściwie może w domu robić to, co samo chce, więc dlaczego ma się podporządkowywać w grupie?
Drugi styl rodzicielstwa to jest styl rodzicielstwa, w którym jest mało kontroli i dyscypliny i mało troski i czułości. Takich rodziców byśmy nazwali rodzicami niedbałymi. Po prostu nie interesuje ich, co dziecko robi. Rodzice niedbali to są rodzice, którzy nie podejmują wysiłku, aby zwracać uwagę na to, co dziecko robi. Nie poprawiają, gdy dziecko się źle zachowuje. Nawet nie proszą. Poświęcają dziecku mało uwagi. Nie zaspokajają jego potrzeb emocjonalnych, choć mogą zaspokajać jego potrzeby materialne. Tak robią zamożni, zapracowani rodzice. Nie słuchają dziecka, nie spędzają z nim dostatecznej ilości czasu, nie zajmują się nim. Kontakty między nimi a dzieckiem są ograniczone. I dziecko rodziców niedbałych to dziecko tak naprawdę pozostawione samemu sobie. Dziecko nie czuje się ani kochane, ani potrzebne. Ma świadomość, że jest właśnie pozostawione samemu sobie. Bywa, że przez pewien czas w różny sposób usiłuje zwrócić na siebie uwagę rodziców, potem zazwyczaj rezygnuje i oddala się. Kolejny styl rodzicielstwa to jest styl rodzicielstwa, w którym jest dużo kontroli i dyscypliny i mało troski i czułości. Takich rodziców nazwalibyśmy rodzicami dyktatorskimi. I rodzice dyktatorscy to rodzice, którzy mają bardzo dużo kontroli nad zachowaniem dziecka, wymagają stanowczo, czasem zmuszając do podporządkowania się ich regułom i ich wymaganiom. Nie szanują opinii, uczuć, potrzeb emocjonalnych dziecka. Posłuszeństwo i podporządkowanie się są najważniejsze, są ważniejsze niż relacja z dzieckiem. Nie poświęcają czasu na wysłuchanie dziecka, nie dają mu emocjonalnego wsparcia, choć mogą w pełni zaspokajać jego potrzeby egzystencjalne. I dziecko rodziców dyktatorskich to jest dziecko, które nie czuje się kochane, szanowane i doceniane. Wobec stawianych wymagań zachowuje się w sposób oczekiwany w obecności rodziców, ale poza kręgiem ich kontroli przyjmuje postawy odmienne jako wyraz buntu i swojego niezadowolenia i kontestacji. Starsze dziecko wchodzi czasem w otwartą wojnę z rodzicami. Często stara się wyrwać jak najszybciej spod wpływów rodziców. Czasami dziecko rodziców dyktatorskich staje się agresywne, a czasami wycofane czy zamknięte w sobie. I wreszcie ostatnia opcja, To jest styl rodzicielstwa.
Tutaj mieliśmy problem z nazwaniem, z właściwym słowem. Nazwaliśmy tych rodziców rodzicami zrównoważonymi, ale to no, niech na razie zostanie, tak? I to są rodzice właśnie tacy, u których jest i dużo dyscypliny, i dużo troski, czułości.
I rodzice zrównoważeni to rodzice, którzy mają dużo kontroli nad zachowaniem dziecka, stawiają wymagania, dają reguły, określają granice i wymagają przestrzegania ich. Robią to w postawie szacunku dla godności dziecka, szanują jego opinie i uczucia, obdarzają dziecko także czułością i troską, spędzają z dzieckiem dużo czasu, rozmawiają, wysłuchują, tłumaczą jak działa świat, są pomocni w jego problemach, dbają o zaspokojenie potrzeb i egzystencjalnych, i emocjonalnych. W miarę dorastania dziecka zmniejszają kontrolę, ale wymagają wzrastającej odpowiedzialności. I dziecko rodziców zrównoważonych to jest takie dziecko, które myślę większość z nas może chciałaby mieć u siebie, dlatego że dziecko to jest ten cel, do którego zmierzamy. Dziecko czuje się kochane, doceniane i potrzebne, chociaż musi starać się odpowiadać na wezwania, które stoją przed nim. Czuje się pewnie, bo wie, że ma na kogo liczyć i na kim się oprzeć. Chętnie spędza z rodzicami czas. Powinno być też otwarte, ponieważ rodzice interesują się nim, dlatego dzieli się swoimi sprawami, pyta rodziców o radę. I ponieważ staramy się od początku kształtować odpowiedzialnie, odpowiedzialność, dlatego działa odpowiedzialnie, umiejąc się znaleźć w grupie i podporządkować, choć nie bezkrytycznie, obowiązującym regułom społecznym.
Więc pomyślcie, jakie były w waszych domach te style i ku któremu stylowi wy skłaniacie się w waszych domach.
List do Hebrajczyków mówi, chciałbym tu trzy wersety przytoczyć. Bo kogo miłuje Pan, tego karci. Chłoszcze zaś każdego, którego za syna przyjmuje. Trwajcie w karności. Bóg obchodzi się z wami jak z dziećmi. Jakiż to bowiem syn, którego by ojciec nie karcił? Jeśli jesteście pozbawieni karcenia, którego uczestnikami stali się wszyscy, nie jesteście synami, ale dziećmi nieprawymi.
I słuchajcie, te słowa, które tutaj zostały przetłumaczone jako karcenie, one mają w sobie ten wymiar wychowywania. To nie jest karcenie, karanie, tylko tutaj chyba bliższy oryginałowi greckiemu jest to pojęcie takiego wychowania, aktywnego wychowania, w którym są normy, zasady i konsekwencje.
Chcielibyśmy na początek
pozytywne i negatywne.
Chcielibyśmy się na początek zastanowić nad korzyściami, jakie płyną ze stosowania granic, stawiania dzieciom wyzwań, do przestrzegania tych granic i stosowania dyscypliny.
Więc po pierwsze, dyscyplina komunikuje miłość i czasem jest takie rozgraniczenie, miłość i dyscyplina. Tymczasem dyscyplina jest wyrazem miłości. Dyscyplina, czyli jasno komunikowane zasady i wymaganie przestrzegania tych zasad, jest wyrazem miłości. Jeśli to jest moje dziecko, które kocham, to będę interesować się tym, w jaki sposób działa, funkcjonuje, będę kierować je ku dobremu i zrobię wszystko, żeby zatrzymać jego złe jakieś czy niepożądane działania.
Dlatego pamiętając, że zależy nam na dobru naszych dzieci, będziemy im czasami musieli powiedzieć, kocham cię i dlatego nie pozwolę, żebyś przywykł do takiego i takiego zachowania. Kocham cię i dlatego nie pozwolę, żebyś robił to i to.
Czy zrobię wszystko, żeby zatrzymać
twoje niedobre postawy. Zależy mi na tobie i dlatego zrobimy tak i tak. Czasami dzieciaki pozostawiane same w sobie specjalnie przekraczają granice, żeby zwrócić na siebie uwagę, bo nie czują się zaopiekowane przez swoich rodziców. Nie czują się kochane. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że mieszkamy w budynku, przed którym jest duża kałuża i dzieciaki, jak to dzieciaki, lubią się bawić w błocie, prawda? Wchodzą czasami specjalnie w środek kałuży. Więc kiedy tam będą dzieci nasze, czy nasze i sąsiadów, to w tej kałuży, to podejdziemy i powiemy im, słuchajcie, chyba niedobrze, że tam jesteście, lepiej wyjdźcie. Ale w stosunku do naszych dzieci zrobimy coś więcej. Wyprowadzimy je stamtąd, upierzemy je, prawda, i zrobimy im odprawę. To znaczy powiemy im, jakich oczekiwań, jakich zachowań oczekujemy na przyszłość. Powiemy, że jeśli się to zdarzy jeszcze raz, to poniosą jakieś tam konsekwencje. Jeżeli już są rozumne, to powiemy im, jakie mogą być konsekwencje zabawy w błocie, jeśli chodzi o choroby czy związane z nimi zagrożenia.
W każdym razie dyscyplina komunikuje miłość i troskę. Dyscyplina też daje dziecku poczucie pewności i bezpieczeństwa. Słuchajcie, każdy z nas potrzebuje wiedzieć, jak ma się zachować na nieznanym terenie. I tak jak tutaj na pierwszym spotkaniu robiliśmy sobie to doświadczenie, kiedy ktoś z nas z tymi zamkniętymi oczyma wędrował i dostał najpierw polecenie i zawiązanymi, tak, i dostał najpierw polecenie idź. I była taka konsternacja. Dokąd mam iść? Jak mam się zachowywać? Przecież tutaj na drodze mogą być różne niebezpieczeństwa. I rodzi się takie poczucie lęku. I tak jest właśnie z naszymi dzieciakami. One nie znają świata, na który przychodzą. Nie znają niebezpieczeństw, nie znają reguł, które rządzą tym światem, więc czują się niepewnie. Słuchają tych różnych głosów, które gdzieś tam do nich docierają. I wtedy, kiedy i nie wiedzą, muszą wybrać te głosy, za którymi pójdą. Natomiast właśnie, kiedy my bardzo jasno komunikujemy dzieciom zasady i konsekwencje, które płyną z nieprzestrzegania tych zasad, stwarzamy pewną taką platformę, po której mogą poruszać się bezpiecznie. I też, kiedy pomyślimy o nas samych, kiedy znajdujemy się w sytuacji nowej, powiedzmy, idziemy do jakiejś wykwintnej restauracji, w jakiej nigdy nie byliśmy i mamy zastawiony stół, mamy jakieś dziwne sztućce, dziwne szklanki, kieliszki. I właściwie nie bardzo wiemy, jak się w tym wszystkim odnaleźć. Czy woda, którą przynosi kelner, to jest do picia czy do umycia rąk, tak? Bo czasem są w różnych dziwnych pojemnikach czy naczyniach. I potrzebujemy kogoś, kto nam podpowie, bo jak nie, czujemy się po prostu zagubieni i gdzieś tam usiłujemy podglądać, jak zachowują się inni. I fajnie, myślę, każdy z nas czułby się wtedy, kiedy koło niego siedziałby taki zaufany przyjaciel, który by powiedział, słuchaj, zacznij od tych sztućców tak z zewnątrz, a ta szklanka to jest do wody, a ta to jest do soków.
Takie
drobne podpowiedzi byśmy pewnie bardzo cenili i czulibyśmy się znacznie pewniej. I tak samo jest z naszymi dzieciakami. Dyscyplina, więc zasady i konsekwencje, które płyną z przestrzegania i nieprzestrzegania tych zasad, dają naszym dzieciakom poczucie bezpieczeństwa.
Gdy jesteśmy przyjmowani do pracy, dostajemy opis pracy czy zakres obowiązków, prawda? Czyli dostajemy to zasady czy granice, których przestrzegania się zobowiązujemy, podpisując umowę o pracę. Wiemy, co chce pracodawca. Gdy nie dostajemy czasami w zakładzie pracy zakresu obowiązków, czasami nie jesteśmy pewni, czy pracujemy wystarczająco dobrze, czy nie. Bo czasami ten zakres obowiązków jest opisany ustnie i nie wiemy, czy pracodawca jest zadowolony, czy nie. I musimy tak zgadywać, czy podoba mu się to, co robimy, na ile się podoba. Natomiast jeżeli mamy granice opisane jasno, co mamy wykonywać, to możemy być pewni i spokojni, że dobrze wykonujemy swoje powierzone nam obowiązki albo nie.
I pamiętajmy, że cały czas tutaj, że kiedy mówimy o dyscyplinie, nie mówimy tylko o czynnościach, tak? Nie tylko o zachowaniach, ale mówimy też o postawach. O postawach moralnych.
Doktor Dobson w książce Zasady nie są dla tchórzy opisuje taką sytuację z eksperymentu, który przeprowadzono w pewnym przedszkolu. Przedszkole miało niezbyt duży ogródek do zabaw, więc postanowiono usunąć ogrodzenie, ponieważ nie było w pobliżu żadnych niebezpiecznych rzeczy, nie było ruchliwych dróg, więc usunięto ogrodzenie i okazało się, że większość dzieci skupiła się na dawnym terenie, raczej nawet na środku. Bo nie wiedziały, czy teren, który mają teraz do dyspozycji, jest bezpieczny, czy nie. Raczej czuły się bezpiecznie w dawnych granicach. I my tego doświadczyliśmy kiedyś, wiele lat temu, kiedy jechaliśmy na zimowisko i mieliśmy mieszkać w jednym dużym pokoju. Mieliśmy trzech synów, świnkę morską, no i nas dwójka, to już jest 5+1, i zebraliśmy naszego kuzyna, który był w wieku naszych chłopców i tak trochę mieliśmy wątpliwości, czy go zabrać, czy nie, ponieważ on był jedynakiem i sprawiał jakieś tam trudności wychowawcze.
To znaczy on tak naprawdę no miał tą władzę w domu i należał do tego stylu, gdzie było dużo miłości i troski, natomiast bardzo mało dyscypliny. I on rzeczywiście sprawiał kłopoty. Był takim właśnie dzieckiem pogubionym, dzieckiem, które wszędzie próbowało przejąć władzę, a tak naprawdę nie wiedział sam, jak się odnaleźć w różnych sytuacjach.
No ale podjęliśmy to ryzyko, ale przed wyjazdem ja zrobiłem odprawę. To znaczy powiedziałem, jakie są zasady. Słuchajcie, świetnie zadziałało. Naprawdę nie mieliśmy prawie żadnych problemów, dlatego że wiedział, jakie są granice. Wiedział, co mu wolno, wiedział, czego mu nie wolno. Wiedział, że jeśli jest obiad, to przychodzi na początku
nawet
do mnie
tego stopnia zrobiliśmy.
Z talerzem ja mu dzielę, co musi zjeść, a czego nie musi.
Ale to było bardzo fajne, słuchajcie, patrzeć, jak właśnie takie dziecko, które nie miało granic i czuło się niebezpiecznie, jak zaczyna niemal rozkoszować się granicami. Kiedy jasno zostały zakomunikowane granice i co do działań, i co do postaw. Dobrze. I wreszcie dalej. Dyscyplina też pomaga uchronić dziecko przed niebezpieczeństwami.
Małe dziecko chronimy. W ogóle chcemy chronić nasze dzieci przed różnymi niebezpieczeństwami, prawda? I dlatego kiedy od samego początku dbamy, żeby miało odpowiednią temperaturę, żeby było odpowiednio ciepłe, nie za gorąco, żeby je nie przewiało i tak dalej, żeby nie spadło, kiedy je przewijamy, żeby nie wyskoczyło z łóżeczka. I kiedy dzieci nasze podrastają, dajemy im instrukcje, jak mają się zachowywać w społeczeństwie, prawda? Nie wolno przebiegać przez jezdnię, nie wolno wychodzić z podwórka z obcymi osobami czy ze szkoły, prawda? Nie wolno brać czy wąchać podejrzanych środków od kolegów, którzy czy kogoś, kto przychodzi. Nie wolno brać cukierków jakichś, które mogą być specjalnie przygotowanymi narkotykami. Dajemy szereg wskazań, które pomogą naszym dzieciom uchronić je przed wejściem w zachowania ryzykowne. Jeśli dziecko będzie nas słuchało, jest większe prawdopodobieństwo, jeśli dostanie od nas w ogóle te wskazówki, i jeśli będzie nas słuchało, jest większe prawdopodobieństwo, że będzie mogło uniknąć tych niebezpieczeństw. Tak naprawdę nie ma czasu. Są takie tendencje czasami w pedagogice, że czy słyszymy czasami w naszym życiu takie podejście, że w życiu trzeba wszystkiego spróbować i dopiero wybrać. I to do pewnego stopnia może jest prawdą, ale w życiu nie mamy czasu na doświadczalne zbadanie wszystkich opcji. Nie możemy pozwolić naszym dzieciom, wiedząc, jakie są konsekwencje, żeby dziecko sprawdziło, co to znaczy być narkomanem, prawda?
Ona musi mieć jasny zakaz.
Nie chcemy pozwolić, żeby nasze dziecko spróbowało spożywania regularnego starszych dzieci alkoholu i spróbowało, że bycie alkoholikiem jest niedobre. Nie mamy czasu w naszym życiu, żeby zbadać wszystkie opcje, przekonać się, że są niedobre, i ponadto niektóre z opcji, jak się w nie wejdzie, są nieodwracalne. Niektóre narkotyki czynią spustoszenie w mózgu, tak samo robi alkohol. Nikotyna też ma swoje konsekwencje. Niektóre zachowania seksualne prowadzą do nabycia chorób nie do odwrócenia. Więc tak naprawdę, jeśli naszym dzieciom stawiamy granice, pomoże to im uchronić się przed różnymi konsekwencjami. Dotyczy to też sytuacji duchowej naszych dzieci, dlatego że jeśli dzieciaki nie mają granic, nie są przyzwyczajone do podporządkowywania się innym autorytetom, będzie im trudniej podporządkować się Bogu jako ostatecznemu i wiecznemu autorytetowi.
I tutaj ja doświadczyłam tego osobiście, bo ja byłam wychowywana w domu, w którym miałam bardzo dużo miłości, ale właśnie też dyscypliny właściwie nie doświadczałam.
Byłaś dziewczynką.
Tak, byłam dziewczynką i zbuntowaną, i knombrną, ale pozostawiono mi ogromne pole takiego manewru. I ja widziałam, jak bardzo trudno mi było zrozumieć, czym jest posłuszeństwo. I ja przez wiele lat borykałam się z tym, co to znaczy być posłusznym Bogu, działać według norm Bożych, bo zawsze każdą próbę ustalania norm przez rodziców ja podważałam. I kiedy Bóg, czytałam coś w Słowie Bożym, czy Bóg, poznawałam Boże zasady, czy Bóg przez objawianie swojego charakteru pokazywał jakiś kierunek, w którym należy pójść, w którym ja powinna była pójść. Ja miałam tendencję do dyskutowania z tym. Także to, jeśli uczymy dzieci posłuszeństwa zasadom, dyscypliny, to przygotowujemy je też do posłuszeństwa Bogu. I słuchajcie, to jest niesamowicie ważne potem właśnie w naszym życiu. Ja myślę, że tutaj też każdy z nas może przeanalizować to, jak nam jest łatwo, a każdemu z nas jest łatwo, czy właśnie trudno podporządkowywać się Bogu i jakie to ma przełożenie na doświadczenia, które wynieśliśmy z domu.
Księga Przysłów mówi, na drodze do życia, kto strzeże karności, kto gardzi naganą, błądzi na bezdrożach. I myślę, że to jest połączone też z następnym tutaj punktem, który mówi o zaletach stosowania dyscypliny. Stosowanie dyscypliny pomaga w kształtowaniu życia. Chcielibyśmy, żeby nasze dzieciaki miały odpowiednie nawyki. Na jednym z pierwszych spotkań, na drugim chyba spotkaniu, wypisaliśmy na folii, jakie dzieciaki chcielibyśmy mieć.
No właśnie, i to dotyczy też cech charakteru. I nawyków, i sposobów pewnych kompetencji, ale też charakteru, cech charakteru. I dlatego właśnie dyscyplina jest tym narzędziem, które pomaga nam w kształtowaniu charakteru naszych dzieci. Bo w tym zespole zasad, które ustanawiamy dla naszej rodziny i dla naszych dzieciaków, mieszczą się też pewne oczekiwania dotyczące postaw moralnych.
I to są te rzeczy, ja tu przeczytam dla potrzeb nagrania, bo wszyscy je widzimy, jak pracowitość, obowiązkowość, odpowiedzialność, uczciwość, pokonywanie lenistwa, szacunek dla norm społecznych. To są takie rzeczy, które u bardzo niewielu dzieci objawiają się w sposób naturalny, że dziecko je ma. Moje doświadczenia są takie, że kiedy patrzyłem na swoje dzieci, to akurat nam się dzieci takie same z siebie nie trafiły, musieliśmy je nauczyć tego. Być może wam się takie trafią, gratulujemy dobrego losowania, ale...
Dyscyplina też chroni rodziców przed wstydem. Kiedy
nasze... Chyba tu mam jeszcze slajd na ten temat. Podstawą wiedzy jest bojaźń pańska, lecz głupcy odrzucają mądrość i karność. Kto karność kocha, kocha wiedzę. Kto nagany nie znosi, jest tępy. Nasze dzieciaki nie mają w sobie wiedzy czy świadomości, jak działa świat, jak też jakie są prawa duchowe. Są dosyć, tak jak powiedzieliśmy na jednym z pierwszych spotkań, naiwne w podejściu do życia. Ja pamiętam, kiedy z jednym z naszych synów poszedłem po raz pierwszy do banku i on po raz pierwszy zobaczył funkcjonujący bankomat. Był bardzo mały i był pod niesamowitym wrażeniem. Bo ja podchodzę do bankomatu, wkładam kartę i wyjmuję pieniądze. I on mówi, tata, jak to by było świetnie, gdybyśmy mieli taką szafkę w domu. I on nic nie wiedział, że ja mam jakieś konto, że na tym koncie muszę mieć wpłacone pieniądze, że jeśli przekroczę limit, który jest zadeklarowany, to ta szafka mi nie da pieniędzy. On nic o tym nie wiedział. On widział tylko szafkę i pieniądze. Wiedział, że szafka ma, znaczy, że pieniądze dają możliwość nabywania różnych dóbr i to było dla niego świetne rozwiązanie. Nasze dzieciaki nie mają w sobie całej tej wiedzy, jak funkcjonuje ten świat i potrzebują nabyć tej wiedzy od nas. I Księga Przysłów mówi, kto karność kocha, kocha i wiedzę, kto nagany nie znosi, jest tępy. Stosowanie dyscypliny też, tak jak Magda tu zaczęła, chroni rodziców przed wstydem. Księga Przysłów mówi, że chłopiec zostawiony sobie przynosi wstyd matce. Myślę, że nie tylko matce, ale ojcu tak samo.
I czasem właśnie jesteśmy w takim bardzo dużym zakłopotaniu i czujemy się bezradni, kiedy nasze dzieci, jeśli nie są przyzwyczajone do dyscypliny, do jednego naszego słowa, do reagowania na słowo, jak brzydko się potrafią zachowywać i czujemy ten wstyd. Ja pamiętam, jechałam kiedyś z autobusem i siedziała pani z dzieckiem na kolanach i ten chłopak kopał nogami panią, to znaczy oparcie tego fotela przed nim, przed pani z przodu. I nie było sposobu, ta kobieta nie miała, była zupełnie bezradna, ona nie miała sposobu, żeby to dziecko ujarzmić. Jak próbowała mu te nogi trzymać, on się wywijał, kopał, gryzł, jakieś brzydkie słowa mówił. To było takie mniej więcej 3-letnie dziecko. I ta pani była, widzieliśmy, bo to wszystkie oczy wszystkich pasażerów no, na tej pani gdzieś tam się skoncentrowały. I widziałam zakłopotanie tej biednej kobiety. I w pewnym momencie po prostu wstała i wyszła z tego autobusu. Ale miała tak była tak bardzo bezradna wobec tego dziecka. Więc no różne oczywiście przyczyny tego zachowania mogły być. Nie możemy jednoznacznie powiedzieć, że to dziecko było wychowane bez dyscypliny, tak? Ale może akurat tego dnia miało jakiś fatalny dzień, może oboje mieli fatalny dzień. Ale dzieci, które są wychowane bez dyscypliny, takie zachowania po prostu powtarzają. I to nie jest kwestia wtedy jakiegoś jednego trudnego dnia, tylko to jest kwestia stałych zachowań, które wprawiają nas w zakłopotanie, które powodują, że spuszczamy oczy i właśnie nie wiemy, co ze sobą
zrobić. Jeśli wiemy, że nasze dzieci przestrzegają pewnych granic, jeśli wiemy, że nie kłamią i zostały w ten sposób wychowane i sprawdzone, to zostało wielokrotnie, to kiedy jest jakaś afera w szkole, jesteśmy wezwani na zebranie i dziecko nam mówi, jak było, nie będziemy musieli się wstydzić, bo wiemy, jak naprawdę było. Jeśli mieszkamy na osiedlu, gdzie jest coś tam pomalowane sprayem i my wiemy, że to nie nasze dzieci, nie będziemy musieli się wstydzić. Nie będziemy się musieli wstydzić w starości, jeśli nasze dziecko pójdzie właściwą drogą.
A słuchajcie, jeszcze tak na marginesie, taka dygresja, ja mam taką zachętę. Znaczy sama osobiście to stosowałam, więc też zachęcam was, bo mi to dawało taką pewną wolność. Właśnie zdarza się, że nasze dzieciaki mają ten gorszy dzień i rzeczywiście zachowują się fatalnie. I wtedy ja zachęcam, żebyśmy po prostu i rzeczywiście zaczynamy się wstydzić. Wtedy nie wiemy, jak się znaleźć. I wtedy możemy powiedzieć po prostu osobom, które przy tym są, bardzo przepraszam za zachowanie dziecka, pracujemy nad tym. I to daje taki pewien upust, taki wentyl stanowi, kiedy i sygnalizujemy, że nie jesteśmy pod terrorem naszych dzieci i że kontrolujemy
też
sytuację. Więc
słuchacze czy widzowie dostają komunikat, że nie popieramy tych zachowań dziecka.
Tak, możemy bardzo śmiało powiedzieć, przepraszamy, pracujemy nad tym.
Istnieje pewien paradoks, czy naturalna sprzeczność, jeśli chodzi o stosowanie dyscypliny, bo dzieci z jednej strony obiektywnie rzecz biorąc potrzebują granic, reguł.
I szukają ich, bardziej lub mniej świadomie szukają ich.
A z drugiej strony z różnych powodów często wierzgają przeciw nim, chcąc je złamać.
Są po prostu niewygodne.
I dzieci często chcą sprawdzić, gdzie jest ta granica. I my to zauważyliśmy, obserwując naszego kilkumiesięcznego wnuka, tutaj, który sięga po torebkę
Tomek,
Magdy.
Tutaj Tom Michał, nasz najstarszy wnuk, tutaj miał niecałe 8 miesięcy i zobaczcie jego oczy, one wcale nie patrzą na torebkę, on sięga torebkę, natomiast patrzy na mnie. Wie, że to nie jest jego i bada, czy to można wziąć, czy nie. I nasze dzieciaki bardzo często tak się zachowują. Po prostu one badają teren i patrzą na jak wiele mogą sobie pozwolić.
A dzieciaki, które mają tendencję zdobywania władzy, czyli dzieciaki o temperamencie cholerycznym, będą sprawdzały, czy mogą już przejąć teren.
Czy już nadszedł ten dzień, kiedy można władzę przejąć.
Tak, władzę przejąć, ale też wszystkie dzieciaki będą sprawdzały, czy ustalone granice nadal jeszcze obowiązują. No bo było kiedyś jakieś rozporządzenie, ale już było dawno, więc może już teraz się zmurszało i może już nie warto działać według tych nakazów, które były kiedyś tam dane.
I nasi znajomi mieli taką sytuację właśnie w swoim domu z już 12-letnim synem. Otóż zasadą w ich domu było to, że kiedy młody człowiek chce wyjść na imprezę, to najpierw przynosi rodzicom numer telefonu tych osób, do których chce iść. Rodzice dzwonią do tamtych rodziców, dowiadują się, co to za impreza, czy ta impreza będzie kontrolowana przez rodziców, co tam się będzie działo i dopiero potem wydawali
wiedzą,
zgodę.
Tak, rodzice w ogóle wiedzą, czy będą obecni, czy mają wpływ, czy będzie tam alkohol, narkotyki, będą kontrolowali, czy nie, bo może ich to nie obchodzi.
I kiedyś kiedyś ojciec tej rodziny wyjechał i syn powiedział mamie, 16-letni, powiedział mamie, że wychodzi na imprezę. Mama mówi, okej, poproszę numer telefonu. On mówi, okej, I nie daje, nie daje numeru, mija dzień, drugi, trzeci, wreszcie przychodzi sobota, chłopak się wystroił i mówi, no to mamo, to ja wychodzę. A mama mówi, dokąd? No na imprezę mówiłem ci, kochanie, nie dałeś numeru telefonu, ja nie zadzwoniłam, nigdzie nie idziesz.
A on był przygotowany, kupił prezent, tak. Umbrał się.
Tak, i on wtedy mówi, jak to nie idę? Mama mówi, nie, nie idziesz. I on się roześmiał, słuchajcie, odłożył ten prezent, przytulił ją, był taki duży, przytulił ją i
mamę
mówi,
taki.
Tak, przytulił mamę i mówi, ja wcale nie, no mi na tej imprezie wcale nie zależy, tylko chciałem zobaczyć, czy jak ojca nie ma, to te same zasady obowiązują. I te dzieciaki sprawdzają i one to robią, słuchajcie, i my, tę sytuację, to nie jest jednostkowa sytuacja. Kilka osób nam tego typu sytuacje potwierdziło. Kiedy dzieci w sposób bardzo świadomy doprowadzają do sytuacji, w których sprawdzają, czy zasada obowiązuje. I dlatego tak ważna jest ta nasza konsekwencja, bo jak one zobaczą, że zasada nie obowiązuje, no to będą wiedziały, że inne
czas
też,
na zmiany.
Tak, że czas na zmiany, czas na przejęcie władzy.
Jest czas na
Więc
zmiany.
Słuchajcie, i one naprawdę bardzo cenią konsekwencje. Dzieci choleryczne też bardzo lubią wiedzieć, kto jest w sytuacji przywództwa.
Kto tu rządzi.
Kto tu rządzi. I na przykład, kiedy właśnie ojciec wyjeżdża, to dziecko musi być poinformowane, że nie ono przejmuje w tym momencie władzę, tylko że władzę teraz sprawuje mama, a twoja kolej przyjdzie za jakiś czas. I to my widzieliśmy u naszego syna, kiedy on miał taką tendencję, jeszcze był mały, tak 4-latek. No, kto teraz rządzi?
Jak
taty nie było, czy my wyjeżdżaliśmy oboje i oni zostawali pod opieką babci, to kto teraz rządzi? On potrzebował wiedzieć. Kto jest tą instancją ostateczną?
Dzieciaki kto tego ustanawia szukają. Granice? Tak. Kto ustanawia tak. Zasady, żeby według nich ewentualnie grać? Kształtując dyscyplinę, sprawując dyscyplinę, czyli ustanawiając zasady i granice i domagając się przestrzegania ich, musimy z jednej strony kształtować wolę dziecka, ale z drugiej strony pamiętać i dbać o godność naszych dzieciaków.
I tam pamiętamy ten werset, kiedy było powiedziane, żebyśmy nie rozdrażniali naszych dzieci, nie, żebyśmy stosowali karcenie pańskie, tak.
Ale żeby nie traciły ducha.
Żeby nie traciły ducha. To jeszcze ten werset się pokaże, on był wcześniej. I dlatego tak ważne jest zrozumienie tej różnicy pomiędzy wolą dziecka a jego godnością. I tam w Piśmie Świętym czytamy, żeby nie traciły ducha, ale ponieważ słowo duch jest takim słowem
wieloznacznym,
to my sobie pozwoliliśmy tutaj na użycie tego słowa godność. I teraz czym jest wola, czym jest godność dziecka?
Wola dziecka jest to zdolność dziecka do stawiania własnych celów, pragnień i działań i bywa to w zgodzie z wolą rodziców, albo bywa przeciw woli rodziców, przeciw nim.
Natomiast godność dziecka to jest to głębokie poczucie bycia szczególną, unikalną jednostką, bycia tym stworzeniem Boga.
I jaka jest potrzeba? Wola dziecka obiektywnie potrzebuje być kształtowana, prowadzona. Dziecko potrzebuje być uczone dokonywania właściwych wyborów.
Natomiast jeśli chodzi o godność, dziecko potrzebuje być szanowane. Zawsze, w każdej sytuacji.
I teraz jeszcze chwileczkę zajmiemy się tym, jaki jest opis. Są dzieci, które łatwo jest prowadzić, jeśli chodzi o wolę dziecka.
Szczególnie jeśli są to dzieci flegmatyczne, melancholiczne, to je prowadzić łatwiej.
Ale są także dzieci ze skrajnym uporem i silną determinacją.
Czyli tutaj mamy te choleryczne osoby, tak? Natomiast jeśli chodzi o godność, niezależnie od tego, czy jest to silny choleryk, czy jest to podatny na prowadzenie flegmatyk, ta godność jest krucha, delikatna, wątła i łatwo może zostać zraniona, złamana. To poczucie godności może zostać złamane.
Stoimy przed takim zadaniem, żeby z jednej strony kształtować wolę dziecka, a z drugiej strony budować obraz samego siebie u dziecka i obdarzać dziecko szacunkiem.
No i pamiętamy, tak, tą piramidę, o której mówiliśmy, pamiętamy Łemiksy, tak, i to, że mamy dzieci w dzieciach widzieć. Pamiętacie historyjkę o Łemiksach, tak? Że mamy w dzieciach widzieć to Boże stworzenie i nieustannie podbudowywać wartość naszych dzieci. No i właśnie, ja miałam kiedyś taką sytuację, która bardzo mi, znaczy w której po raz pierwszy zrozumiałam różnicę między tymi dwoma pojęciami, a właściwie która mnie dopiero wprowadziła w ogóle w rozróżnienie tych dwóch pojęć. To był moment, kiedy wróciłam ze spaceru z naszym 3-letnim synkiem, średnim, i on zawsze po powrocie ze spaceru zdejmował buty i stawiał je na półkę. Nie było żadnego problemu. Wiedział, że to robi. To była reguła. Dzieci przychodziły, zdejmowane były buty, stawiały na półkę. Następnego dnia on przyszedł, popatrzył na mnie i stoi. Ja mówię: Grzesiu, zdejmij buty i postaw. A on mówi: nie. I jedną nogą tak machnął, but poleciał w jedną stronę, drugą nogą machnął, but poleciał w drugą stronę. Ja mówię: podnieś te buty i postaw na półkę. On mówi: nie. I normalnie bym przystąpiła do jakiegoś działania.
Czyli stosowania bezpośredniego przymusu fizycznego.
Bo tutaj mamy do czynienia z buntem, tak? Ale ja w jakiś przedziwny sposób odczułam, że dzieje się sytuacja, której nie rozumiem. Która do tej pory nie miała miejsca i której nie rozumiem. Bo z jednej strony był to bunt, jawny bunt, bo dziecko patrzy mi w oczy i mówi nie, ale jest...
Bunt też dlatego, że znało i potrafiło...
Znało zasady, potrafiło je stosować, stosowało, to było sprawdzone, to nie była kwestia niezrozumienia, to nie była kwestia złego samopoczucia, to była sytuacja, w której w sposób jawny była rzucana rękawica. Ale nie wiem, mam wrażenie, że Duch Boży jakoś mnie powstrzymał wtedy przed działaniem i też w tych... Wiedziałam, że coś się dzieje. I słuchajcie, cała ta sytuacja trwa 48 minut, dosłownie, bo spojrzałam na zegarek. Ale w międzyczasie było tak: nie kochasz mnie, kocham cię, postaw buty, nie. Chcę kupę, postaw buty, idź zrób kupę, postaw buty, nie. Chcę siusiu, wszystkie potrzeby jeszcze inne fizjologiczne zgłaszane, jakie tylko są możliwe. W każdym razie ja zaczęłam modlić się modlitwą świętego Piotra,
znacie,
bo już tylko to mogłam.
Znacie modlitwę świętego Piotra? Bardzo ważna i pomocna modlitwa. Słuchajcie, naprawdę zapamiętajcie. Modlitwa świętego Piotra. Kto zna? To jest modlitwa, kiedy Piotr szedł po wodzie i zaczął tonąć. Więc zawołał: Panie, ratuj. Prawda? To jest taka krótka.
I to jest modlitwa świętego Piotra i rodziców, zdesperowanych rodziców. Także radzę do niej się często uciekać.
Więc czasami też nie wiemy, co zrobić.
I słuchajcie, ja wtedy mówię: Panie, ratuj, bo ja nie wiem, co się dzieje. I słuchajcie, i w pewnym momencie on pochylił się, podniósł te buty, postawił je na półkę i spojrzał mi w oczy takim wzrokiem pełnym rozpaczy, przerażenia i takiego wielkiego znaku zapytania. Czy to, że ja podporządkowuję się zasadom, które ty wyznaczasz, to czy to znaczy, że ja jestem gorszy? I słuchajcie, ja wtedy zrozumiałam, że to było właśnie, że to było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy ja jestem nikim, czy ja też jestem ważny. I wtedy go przytuliłam tak mocno do siebie i mówię: kochanie, tak bardzo się cieszę, że złamałeś w sobie tego uparciucha i postawiłeś buciki na miejsce, bo to jest takie ważne, bo zobacz, co by było, gdyby każdy z nas rzucał buty. Są zasady, którym trzeba się podporządkować i cieszę się i dziękuję ci, że to zrobiłeś. I on się wtedy tak roześmiał takim śmiechem pełnym ulgi. Był bardzo radosny do wieczora. Następnego dnia przyszedł sprawdzian. Leżała taka sterta książek, stała na stole i on podchodził koło tych książek, tak fruł ręką na podłogę. Ja mówię: kochanie, teraz trzeba te książki posprzątać. On popatrzył, uśmiechnął się, ja się uśmiechnęłam do niego. Już wiedzieliśmy oboje, o co chodzi. Pokiwał głową, ułożył te książki. Więc dzieciaki, czasem patrzmy na nasze dzieciaki, bo czasem, szczególnie właśnie te małe, które będą wchodziły w życie i rozpoznawały teren, będą zadawały nam to pytanie. Czy to, że ja ciebie słucham, to znaczy, że ja jestem nikim? I muszą dostać odpowiedź: kochanie, ty jesteś bardzo ważny, ale są zasady, reguły, którym się trzeba podporządkować.
List do Kolosan mówi: ojcowie, no nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha. Mamy nie zniszczyć, nie łamać godności naszych dzieci, tylko szanować. Egzekwowanie dyscypliny jest niezbędne w wychowywaniu dziecka. Bo słuchajcie, to jest tak, jak gdybyśmy nie egzekwowali dyscypliny, tylko oni tylko mówili o granicach, jakie chcemy, to by było podobne do sytuacji, gdyby kodeks drogowy był zbiorem pobożnych życzeń, a nie byłoby policji z radarami. Gdyby tak było, przestrzegalibyśmy ograniczeń prędkości, gdyby policjant nawet machał i mówił: proszę tak nie jeździć, proszę mi obiecać, że to ostatni raz, ale gdyby nie było punktów i pieniędzy, które musimy zapłacić na budżet lokalnej gminy, prawdopodobnie gdyby nie było sankcji, tylko pobożne życzenia, to tak naprawdę byśmy nie przestrzegali. Podobnie jest z egzekwowaniem dyscypliny.
Ale zobaczmy też w sytuację w raju, przypomnijmy sobie, kiedy Pan Bóg dał zakaz, to też powiedział, jaka jest sankcja. Niechybnie umrzesz, tak? Na pewno umrzesz, jeśli spożyjesz. Więc konieczne są zasady, ale konieczne są też pewne sankcje.
Musimy też pamiętać, że egzekwowanie dyscypliny to nie jest coś, co robimy przeciw dziecku, ale dla dziecka, dla jego dobra. Patrzymy w przód, a nie wstecz. I to nie jest sprawa zemsty, wyrównania rachunków.
To znaczy,
chociaż sprawiedliwość kary, też tak. jest potrzebna, ale to jest coś, co robimy patrząc do przodu. Musimy też zdawać sobie sprawę, że egzekwowanie dyscypliny czasami nie jest wygodne, bo przynosi to, że musimy się dziecku przeciwstawić, bo musimy przywołać je do porządku, bo musimy powiedzieć, będzie tak i tak, że musimy powiedzieć, że będą niewygodne konsekwencje, dostanie się jakiś zakaz czegoś tam, prawda? Albo to zachowanie było złe i nazwać je w jakiś sposób. To jest niewygodne. Mam kolegę, który w wieku tam kilkunastu lat grał w piłkę. I stał na bramce. I kiedy stał na bramce, piłka osiowo uderzyła w palec i pękł mu jeden z paliczków wzdłuż. On nie wiedział na początku o tym, ale wieczorem palec mu spuchł. Kiedy mama wróciła do domu, poszli na prześwietlenie i zobaczyli, że te dwie kości, ten paliczek, kości mu się odsunęły od siebie. Między te kości wpłynął jakiś tam płyn, nie wiem jak to się nazywa. W każdym razie wymagało to założenia gipsu. Więc on mi opowiadał, że wtedy lekarz, który był na tym pogotowiu, przygotowany był opatrunek gipsowy, zawołał wszystkie dostępne pielęgniarki ze średniego personelu medycznego. Te pielęgniarki schwyciły go za wszystkie odnóża i kończyny. I lekarz założył ten opatrunek gipsowy i go ścisnął. Ścisnął po to, żeby przycisnąć do siebie te kości i wycisnąć spośród nich ten płyn, który tam napłynął. Mówi ten mój kolega, mówi, bolało mnie strasznie. Bolało mnie strasznie. Przez te kilka minut, kiedy on trzymał ten opatrunek gipsowy, acz on nie stężał, mówi, starałem się szarpać, wierzgać, ale nie mogłem, bo mówi, przeważające siły wroga były. I mówi, ale teraz mam zdrowy palec, mogę zginać. Słuchajcie, jest chirurgiem w tej chwili. Nie wiem, czy z zemsty, czy nie, ale gdyby lekarz powiedział, no to włóżmy bez ściskania w gips ten palec i zostawmy jak jest. Prawdopodobnie jego ręka nie byłaby sprawna i nie mógłby robić tych drobnych czynności, które są potrzebne w życiu, nie tylko bycia chirurgiem, ale w normalnym życiu. Ostatni slajd. Robiono badania w Anglii. Ja słyszałem to na różnych wykładach, ale nie znam źródła. Dlaczego dzieci postępują tak, jak tego oczekujemy? I to są badania angielskie, ale myślę, że stosują się w dobrym procencie również do wszystkich dzieci i do, tak samo do dzieci w Polsce. Więc po pierwsze, w 70% postępują tak, jak tego oczekujemy, bo się boją kary za złamanie zasad. W około 20% postępują tak, jak tego oczekujemy, bo same oczekują na jakąś nagrodę, która jest za oczekiwane zachowanie. I niestety tylko w 10% postępują według wpajanych im wartości, bo kochają nas i uważają, że należy tak postępować. Więc ja nam życzę, żeby wszystkie wasze dzieci były w tych 10%. Niestety często bywa tak, że nie mieszczą się.
No właśnie, ale kiedy myślimy o sobie, to też podporządkowujemy się wielu zasadom, dlatego że lękamy się negatywnych konsekwencji. I słuchajcie, też pewna zasada, też tak troszeczkę na marginesie, w stosowaniu dyscypliny, jest w ogóle w egzekwowaniu, tak, zasad dyscypliny, jest taka, że nie, że pamiętajmy o tym, że dzieci właśnie reagują na działanie, a nie na tylko ostrzeżenia. Tak chciałam to powiedzieć w tym momencie, gdy Wiesiek mówił o policjancie. I my często robimy tak, że mówimy dziecku, przestań w ten sposób się zachowywać. Przestań się w ten sposób zachować. Przestań się w ten sposób zachowywać. I sami siebie doprowadzamy do sytuacji, kiedy krzyczymy, kiedy ośmieszamy się w oczach dziecka. I dzieci doskonale wiedzą, w którym momencie my przystąpimy do działania. Ja miałam kiedyś taką sytuację, gdy mieszkaliśmy w mieszkaniu jeszcze wynajmowanym, ono było na osiedlu zbudowanym tak troszeczkę w kształcie takiej stugi.
Bloki stały taki
duży i były
krok.
Trzy placyki zabaw, trzy piaskownice. Przy każdej piaskownicy były jakieś huśtawki, jakaś zjeżdżalnia. I w pewnym momencie otworzyło się jedno z okien. Znaczy ja siedziałam na ławce przy jednej z tych piaskownic, bawiło się kilkoro dzieci w tej piaskownicy i w pewnym momencie otworzyło się okno, wyjrzała jakaś matka i krzyknęła: Bartek do domu. W naszej piaskownicy nikt się nie poruszył, więc pomyślałam, że w naszej piaskownicy Bartka nie ma. Ale za jakiś czas okno się znów otworzyło i ta sama pani krzyknęła trochę bardziej podniesionym głosem: Bartek do domu. W naszej piaskownicy dalej nikt się nie poruszył, więc pomyślałam, że jednak w naszej piaskownicy na pewno Bartka nie ma, ale za chwilę jeden z tych chłopców trąca drugiego, mówi: ty Bartek, ale mama cię wołała. On mówi: wiem. I nic, nie zmienia w ogóle, wiecie, swojej pozycji, którą miał w czasie zabawy. A ten mówi: ty, to nie idziesz? Mówi: nie. Mówi: ona jeszcze parę razy, to było takie słowa, ona jeszcze parę razy tak się wydrze, a potem zawoła: Bartek, cholero, do domu, bo jak nie przyjdziesz, to ci wleje i ja wtedy pójdę. I słuchajcie, dokładnie to był scenariusz wydarzeń, które nastąpiły. Matka była coraz bardziej wściekła, Bartek nie robił sobie nic i kiedy padło właśnie to oczekiwane słowo, tak, Bartek, cholero, bo ci wleje, wtedy Bartek bardzo spokojnie wziął swoją koparę, czy tam cokolwiek, ja już nie pamiętam, otrzepał spodnie i bardzo powoli ruszył do wyjścia. I ten chłopak, ten drugi mówi: ty Bartek, to ty dostaniesz. On mówi: nie, bo zanim ja dojdę, to jej złość przejdzie. Dzieci doskonale wiedzą, kiedy my reagujemy i one reagują na sytuacje, w których wiedzą, że my przystąpimy do działania. Dlatego zachęta jest taka, żebyśmy dawali zasadę dziecku, której oczekujemy, wydawali polecenie, nakaz lub zakaz i mówili: proszę, żebyś to wyegzekwował. I to jest jedno, żebyś to zrobił, tak. Jeśli tego nie zrobisz, to znaczy, wiecie, kiedy widzimy, że dziecko nie działa od razu, to wtedy drugi raz, znaczy dziecko ma zawsze tą jedną szansę, tak? I mówimy: ponieważ tego nie zrobiłeś, ja powtarzam, ale jeśli teraz tego nie wykonasz, będzie konsekwencja i wtedy działamy. I my często boimy się tych konsekwencji. Boimy się konsekwencji, bo boimy się, żeby nie skrzywdzić dziecka. Boimy się, jak dziecko zareaguje. Ale chcę wam przeczytać na sam koniec dzisiejszego spotkania fragment z jednej z moich ukochanych książek, Tatusiu, wysadziłem szopę w powietrze. I przeczytam wam, jak to już pisze dorosły mężczyzna, cudowny, wspaniały, niezwykle dowcipny, fantastyczny
autor. Ci z was, którzy znają dobrze angielski, na internecie są super.
Warto posłuchać, jest niesamowity. I on pisze o swoich, to jak z jego, kiedy on był dzieckiem, jak z jego perspektywy wyglądało stosowanie i egzekwowanie dyscypliny przez jego matkę, jakie on miał podejście do tego. Muszę w tym miejscu nadmienić, że moja mama tłukła różne przedmioty. Prawdę mówiąc, nie wystarczało jej rozbicie jednego talerza. Potrafiła przerobić na skorupy cały serwis. Ale to jeszcze nie wszystko. Tłukła też jajka i gramofonowe płyty z nagraniami Beatlesów. Łamała drewniane łyżki kuchenne, którymi zwykle trzepała nam skórę. Tylko jednego nigdy nie złamała. Danego słowa. Jeśli powiedziała, że coś zrobi, robiła to. Jej słowa były wyrytymi w kamiennych tablicach przykazaniami, których nie zawsze przestrzegano. Synu, odezwij się w ten sposób jeszcze raz, a wyszoruję ci usta mydłem. Już nie pamiętam tamtego wyrazu, ani dlaczego uznałem za stosowne go użyć, lecz nadal czuję smak mydła. Mama nie ograniczała się tylko do mydła. W kuchennej szafce trzymała duży zapas pieprzu kajen. Spróbuj jeszcze raz tak to zaśpiewać, a przekonasz się, jak cię będzie paliło, ostrzegała mojego brata, który w sposób zasadniczy zmieniał słowa jej ulubionych pieśni kościelnych, a następnie uczył ich podatnego na wpływ młodszego braciszka. Do tej pory gardzę pieprzem kajen. Dajcie go do potrawy. A ja wyczuję ten znienawidzony zapach, przejeżdżając obok waszego domu z szybkością 100 km na godzinę i przy zamkniętych oknach samochodu. Gdy po południu wróciłem do domu, mama kazała mi nie opuszczać podwórka bez jej pozwolenia. Mówiła serio, ton jej głosu nie budził żadnych wątpliwości. Albo dodała: wezmę cię na smycz i przywiążę do sznura na bieliznę. Nazajutrz zignorowałem to ostrzeżenie. Dałem nogę i pojawiłem się po kilku godzinach. Mama trzymała w ręku czerwoną obrożę naszego psa. Założyła mi ją na szyję, przypięła do sznura i zostawiła na dworze, żebym schnął jak jakieś prześcieradło. Kiedy niedawno opowiedziałem o tym mojemu 7-letniemu synkowi, zapytał: a mogłeś chociaż sięgnąć nogami do ziemi? Tak, ale z trudem odparłem. Właśnie dlatego jestem teraz taki wysoki. Opowiedziałem mu, jak naprawdę było. Siedziałem na schodkach niesłychanie zadowolony z takiego obrotu sprawy. Nigdy przedtem nie miałem okazji patrzeć na świat, będąc uwiązany na smyczy. Nasze sąsiadki wyglądały przez okna, patrzyły na mnie zaszokowane. Ta Berenice Calloway tym razem przesadziła, powtarzały. Przeholowała. Hej, pomyślałem prostując plecy. Zwiałem z domu, prawda? Zlekceważyłem polecenie. Mam tylko to, na co zasłużyłem. Lecz one były chyba innego zdania. Gdy przypominam mamie o tamtym incydencie, lekko się wzdraga. Kiedy zaś mówię o nim znajomym, spotykam się z różnymi reakcjami. Większość ludzi kwituje moją opowieść śmiechem. Niektórzy zachowują się jednak jak owe sąsiadki. Co za okropne dzieciństwo, mruczą. Własna matka tak źle go traktowała. Z tego powodu jeszcze któregoś dnia może zacząć szczekać. Ci drudzy są jednak w błędzie. Gdy wspominam swoje dzieciństwo, stare blizny wcale nie dają mi się we znaki. A to dlatego, że te same ręce, które spuszczały mi lanie, często mnie obejmowały. Ten sam głos, straszący mnie przykrymi konsekwencjami mojego nieodpowiedzialnego zachowania, często szeptał: kocham cię. I nigdy nie zdarzyło mi się zwątpić w prawdziwość tego zapewnienia. Także nie bójmy się stosować dyscypliny wobec naszych dzieci, to znaczy dawać im zasad i wymagać ich przestrzegania. I oczywiście są różne sposoby i każdy z nas musi odkryć ten sposób, w jaki, który działa na jego dziecko, bo tak jak są języki miłości, tak są też różne języki
karcenia. I pamiętajmy, mówiliśmy o tych różnych stylach dyscypliny, że dzisiaj mówiliśmy o tym stylu dyscypliny, z której z jednej strony dajemy dużo wymagań,
że do tego będziemy dążyć,
ale z drugiej strony dajemy też dużo miłości, troski i miłości, czułości.
Także dziękujemy bardzo. Spotykamy się 15 maja, tak? 15 maja to chyba było, pamiętacie? 15 maja i to będzie już nasze ostatnie spotkanie.